Chcielibyśmy, żeby składowanie wynosiło zero. Jest wprowadzany nowy system, tak zwana gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli unieszkodliwianie minimalnie na ilości odpadów, a składowanie zero składowania.
Czy możliwa jest gospodarka bezodpadowa?
W Niemczech w danym sklepie stoją takie urządzenia. Wrzucamy puszkę czy butelkę i dostajemy voucher, który wykorzystać później przy kasie. My powiedzieliśmy nie, trzeba to scyfryzować, trzeba zbierać punkty na smartfona.
Startupy to głównie firmy innowacyjne.
W Stanach Zjednoczonych już powstają nowe choroby pod wpływem palenia papierosów elektronicznych.
Co one powodują?
One powodują przede wszystkim szybkie zmiany w układzie oddechowym, w płucach. Nie w krtani, nie w oskrzeli, nie w tchawicy, ale działają na tkankę płucną.
Często z początkiem roku słyszymy deklaracje: rzucam palenie. Nie zawsze niestety to się udaje. Czy współczesne papierosy są nadal groźne dla zdrowia? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Osoby palące papierosy aż kilkanaście razy bardziej są narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19. Niemniej pojawiły się prace naukowe stawiające hipotezę, że nikotyna może służyć w prewencji i leczeniu tej choroby, twierdzi profesor Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor stwierdził jednak, że nie można stawiać znak równości między samą nikotyną a dymem tytoniowym, zawierającym kilka tysięcy związków chemicznych. Profesor Kuna wyjaśnił, że palenie tytoniu jest samo w sobie chorobą, którą należy leczyć. Jednak nikotyna to nie dym tytoniowy. Dodał, że rola nikotyny pozostaje obszarem interesujących badań, między innymi w odniesieniu do COVID-19. Profesor Kuna wyjaśnił, że z dotychczasowych obserwacji wynika, iż nikotyna nie zwiększa ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Podejrzewa się nawet, że może być przydatna w leczeniu choroby COVID-19. Fakt szkodliwości samego palenia papierosów pozostaje jednak niezmienny. Palenie szkodzi zdrowiu, potwierdza epidemiolog dr Włodzimierz Janiszewski.
Palenie jest uznawane przez naukowców, przez specjalistów światowych za pojedynczy, najgroźniejszy czynnik dla zdrowia człowieka. Pojedynczy. Bo jeżeli się ma kilka różnych, prawda, różnym działaniu, to mogą przewyższyć szkodliwe działanie, a pojedyncze to są te najgroźniejsze. Palenie, alkohol, ale palenie jest na pierwszym miejscu i wyrządza największe szkody człowiekowi.
Jeżeli chodzi o palenie, to stopniowo zmniejsza się ilość osób palących papierosy. W 2011 regularnymi palaczami było około 31% Polaków. W ubiegłym roku już tylko 21% społeczeństwa, ale to jest mimo wszystko 8 milionów osób pali papierosy.
Tak, ja też śledzę statystyki i wierzę, że zmniejsza się ilość, bo ludzie mają różne argumenty, ale poza tym no, są edukowani. Jak się okazuje, to i palą ci z niższym wykształceniem i z wyższym, ale więcej pali z wykształceniem podstawowym. I tak statystyka chyba mówi prawdę. Ale żeby ograniczyć, postanowić, to już uprzedzam pytanie, trzeba mieć silną wolę. To jest sprawa numer jeden.
Jakiego rodzaju są teraz papierosy? Bo już tych grup palących różne papierosy jest coraz więcej. Pamiętam, że jak prowadzono te papierosy, które miały niby być nieszkodliwe dla otoczenia zwłaszcza i było możliwe palenie tych papierosów nawet w samolotach, w autobusach. Później się z tego wycofywano.
Tak, tak. No i ja to śledzę, ponieważ no, jestem epidemiologiem między innymi i związany z sanepidem. Pracowałem w sanepidzie, działałem na szczeblu wojewódzkim i krajowym i nawet od kardynała Glempa otrzymałem Nagrodę Białego Kruka i z profesorami Instytutu Onkologii. To są ciekawe sprawy dla mnie jako lekarza, nie mogę każdemu poradzić. No, są te standardowe, prawda, które wymagają dużej temperatury.
Papieros
tak. I żarzenie do 900 stopni. To są najgorsze. Tak od razu mogę powiedzieć, dlatego że wytwarzają poza nikotyną, no, która jest jedynym uzależniającym składnikiem, różne liczne substancje, i to można pogrupować jako ciała drażniące, ciała duszące, smoliste, metale ciężkie, metale promieniotwórcze, no różnego rodzaju, powiedzmy, najgorsze czynniki, które powodują różne choroby, a przede wszystkim nowotworowe.
Takie remedium miały być elektroniczne.
Tak, tak, dobrze pan trafił właśnie, miały być elektroniczne. I o ile pamiętamy, w donosach stworzył to Chińczyk, którego ojciec zmarł na raka płuc i on postanowił skonstruować takie papierosy, które miałyby nie szkodzić palącym, prawda? I miałyby mieć taki pomost między paleniem standardowych, a odrzuceniem w ogóle wszystkich papierosów. No i to zaprojektował jako e-papierosy, czyli elektroniczne, w których nie ma tytoniu, jest tylko nikotyna, tak jak powiedziałem, ona tylko uzależnia, nikotyna rozpuszczona w alkoholu propylowym i w glicerynie. I ona tam zestawie z bateryjka, to jest wszystko do wymiany, podgrzewa i palący wdycha tylko nikotynę. I jest zadowolony, dlatego że nie kaszle, bo nikotyna działa bardzo szkodliwie też na naczynia mózgowe, wieńcowe, nerkowe, no ale tego nikt nie odczuwa na początku. A standardowe działają od razu na drogi oddechowe. Powodują kaszel, powodują rozedmy, powodują rozstrzenie oskrzeli. No i taki sobie uzależniony pali te papierosy, poszukując nikotyny. No i dostaje tą nikotynę, prawda, w odpowiedniej ilości i może nawet sobie jeszcze smak zamówić. Jednego dnia ananasowy, drugiego dnia pożyczkowy, trzeciego dnia no, malinowy. Ale one są niebezpieczne, bo one może nie uzależniają całkowicie, ale sprzyjają poszukiwaniu tego dodatkowego smaku jeszcze.
To co się stało, że te papierosy elektroniczne zaczęły być passé, że zaczęły być negatywnie odbierane?
No, naukowcy od początku mieli tutaj obawy i proponowali, żeby wstrzymać się z propagowaniem. Nie było nigdy propagowania, tylko niekiedy no, uznawano, że tam nie ma tych ciał smolistych, nie ma substancji drażniących, duszących, jest niby to lżejszy dla organizmu, ale nie odzwyczaja, dlatego że nikotyna o tym decyduje. No i obserwowano kilka lat, nawet w Polsce w Sosnowcu w Instytucie Medycyny Pracy były i są prowadzone badania i takie ku mojemu zdziwieniu dość optymistyczne, z czym się do końca nie zgadzałem. A teraz no, z tego trzeba się chyba wycofać, no bo w Stanach Zjednoczonych już powstają nowe choroby pod wpływem palenia papierosów elektronicznych.
Co one powodują?
One powodują przede wszystkim szybkie zmiany w układzie oddechowym, w płucach. Nie w krtani, nie w oskrzeli, nie w tchawicy, ale działają na tkankę płucną. I o ile mi wiadomo, jak to można ocenić, były nawet zgony z tego powodu. I Ameryka jako pierwsza wystąpiła do Światowej Organizacji Zdrowia z wnioskiem o zakaz palenia, czyli niepropagowanie.
W miejscach publicznych, tak?
Tak, w miejscach publicznych. Dawniej można było na przystanku spotkać, w autobusach, w miejscach publicznych. Potem już niektóre kraje, tak jak Austria, pamiętam, jeszcze inne, zakazały jako jedyne w Europie, 2-3 państwa, a teraz w ogóle nie wolno nigdzie. Także jest jakby ewolucja w sensie zrozumienia, że to nie są papierosy przejściowe na odzwyczajenie, tylko papierosy, które także są szkodliwe, chociaż mogę powiedzieć delikatnie, że nie tak bardzo jak te standardowe.
Teraz ta trzecia grupa, najnowsza grupa papierosów, która niedawno została wymyślona, tak?
Tak, dość niedawno. IQOS się nazywają. Czyli no, w takim dowolnym tłumaczeniu to można powiedzieć, że no, nie palę papierosów zwykłych. To nie jest dokładne tłumaczenie. Jest to urządzenie, które zapewnia smak papierosa, ale tytoń, czyli ten materiał, który daje tą nikotynę, jest podgrzewany tylko do 300 stopni. Standardowe do prawie 950, do 900.
On się zaży i pali normalnie.
On się zaży i pali i palaczowi wystarczy to, żeby wyekstrahować tą substancję, która jemu daje lepsze samopoczucie. Złudne, tak. Ale lepsze samopoczucie. Ożywiony, lepsze kontakty, prawda? No to jest takie
zajęcie dla
zdradliwe.
Rąk.
Dla kogo?
Dla rąk. Zajęcie
dla rąk to są druhy, tak, które trwają potem latami. Ale to jest zdradliwe poczucie lepszego samopoczucia, ponieważ to jest nauk. To jest tak ogromne uzależnienie do porównywania z lekami psychotropowymi, substancjami psychotropowymi. Chociaż podobno ostatnio naukowcy mówią, że uzależnienie od cukru jest większe niż od heroiny. Także wracając do IQOS-a, to jest takie urządzenie właśnie, także do wymiany, 300 stopni, no i palacz ma się czuć zadowolony, ponieważ otrzymuje to, co potrzebuje. Tylko
co, on jest nikotyn. Mniej szkodliwy ten...
No nie ma, ten... tyle, nie ma tyle ciał smolistych, nie ma tych grup, bo ciągła walka jest o to, żeby pozbyć się tych grup. I to Philip Morris to skonstruował, tą grupę papierosów.
Oczywiście. Czyli tam jest też coś w rodzaju takiego podgrzewacza.
Tak, podgrzewacza, bateryjka jest, prawda, i się wciąga. I ta 300 stopni powoduje tylko nie żarzenie, ale podgrzewanie. I to wystarczy, żeby tą nikotynę wyekstrahować, no i mieć z niej taką pseudokorzyść.
I ten papieros, no co, mniej szkodzi w takim razie? Otoczeniu czy
tak
samemu
się tłumaczy, palącemu? Tak to tłumaczył koncern, czyli Philip Morris. I tak to tłumaczą no, niektórzy badacze, lekarze. Samo przez się, jeżeli powiedzmy nie ma tej grup innych, które powodują choroby, czyli już nie będę po raz trzeci powtarzał, ale ciała smoliste to są numer jeden szkodliwe, to powinny mniej szkodzić. Powinny mniej szkodzić. No. Ale nie wiadomo, jak powiedzmy no, te inne substancje dodatkowe w dłuższym okresie czasu. Na pewno nie pomagają, bo to jest nauk, na pewno szkodzą. Tylko nie ma do końca uzasadnienia naukowego.
Z doświadczeń osób, które paliły i rzuciły palenie, wynika, że można je rzucić tak z dnia na dzień. To znaczy, że można pozbyć.
Można. Ja w swoim życiu zawodowym, miałem taki przykład, mogę podać. Pracując w żeganiu w zespole opieki zdrowotnej, byłem tam dyrektorem, miałem kierowcę. To tam się rzadko zdarzało wtedy, ale trzeba było jechać, bo to zozy były dość duże. Pan Wiesiu, no do dzisiaj żyje, dzwoni do mnie i wspomina mi zawsze ten fakt. Kiedyś był chory na przeziębienie, grypę i mówi, panie doktorze, co tu zrobić, żeby rzucić papierosy? Ja mówię, Wiesiu, ile masz tych papierosów w kieszeni? 7. Dojeżdżamy do pierwszego kosza i wrzucamy do kosza. I to zrobił. I to był moment, od którego nie pali do dzisiaj, 30 lat temu. Do dzisiaj to wspomina. Można, bo chciał. Miał silną wolę. Były trudności, były różnego rodzaju, powiedzmy, takie no, chęci, ale o ile mi wiadomo, to nie zapalił na tyle, żeby w ciągu potem palić dłuższy czas.
Ale każdy człowiek chyba inaczej odczuwa potrzebę tego palenia papierosów, tak?
Tak, ale panie redaktorze, pan tu przypominał, ile osób zrezygnowało. To są różne przypadki. Jednemu się ma narodzić syn, dziecko, przyrzeka. Drugi śluby ewentualnie, wyjście za mąż, tak dalej. Mam takie przykłady też ze znajomymi, prawda, jeżeli chodzi o narodziny następcy dziecka. I rzucił, palił 35 lat, rzucił, bo to było motywem jego silnej woli, motywacją po prostu. I tak, i wielu osobom się udaje, bo trzeba zacząć od chęci, od silnej woli. Samo namawianie, no ja każdego namawiam, żeby rzucić i się radzą, powiedzmy, jak to zrobić. Można rzucić.
A są środki,
parę milionów rzuciło.
Są środki farmakologiczne, które pomagają przy rzuceniu papierosów?
Tak, mogę powiedzieć, co tam działa. Tam jest cytozyna i ona ma działać jakby zobojętniająco w stosunku do działania nikotyny i jakby obniżać jej działanie po prostu, jakby neutralizować.
Profesor Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, dlaczego tak ważna jest segregacja odpadów?
Jeszcze nie tak dawno obowiązywała zasada, że eksploatowaliśmy w sposób taki niepohamowany surowce, produkowaliśmy z nich produkty i te produkty po zużyciu trafiały do środowiska, na składowiska, wysypiska różnego typu. Od połowy 90. lat minionego wieku zaczynamy bardziej dbać o środowisko i chcemy, aby jak najmniej odpadów do tego środowiska trafiało. Czyli zaczynamy wprowadzać tak zwany system częściowo zamknięty gospodarowania odpadami. Wprowadziliśmy pojęcie odzysk, recykling i coraz więcej wagi tym zagadnieniom poświęcaliśmy. Między innymi po to, żeby zachować bezpieczne środowisko dla przyszłych pokoleń. Po drugie, po to, żeby oszczędzać surowce, których ilość jest ograniczona. No i mało tego, powiem, że w tej chwili pojawiły się propozycje zmian do obowiązujących przepisów i w ramach tych propozycji dąży się do gospodarki, która wyeliminuje całkowicie unieszkodliwianie i składowanie. Wolno będzie tylko odpady przygotowywać do ponownego użycia i poddawać recyklingowi.
To znaczy nie będzie już...
Chcielibyśmy, żeby składowanie wynosiło zero. Jest wprowadzany nowy system, tak zwana gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli unieszkodliwianie minimalnie na ilości odpadów, a składowanie zero składowania.
Przeciwnicy tego systemu twierdzą, że przy właśnie recyklingu potrzeba także dużo energii.
To prawda, to znaczy, ale oszacowano, że gdybyśmy wprowadzili tą gospodarkę o obiegu zamkniętym, to po pierwsze zaoszczędzilibyśmy bardzo dużą ilość surowców na przyszłe lata. Po drugie, stworzylibyśmy 580 tysięcy miejsc pracy w Europie. Zmniejszyłaby się emisja dwutlenku węgla do atmosfery o 2-4%. A ponadto Europa, jako ten związek 28 państw, zaoszczędzałaby rocznie w budżecie 600 miliardów dolarów. To potężne kwoty. Niewątpliwie selektywne zbieranie, recykling przekazuje dużo obowiązków na mieszkańców, tak? To oni bezpłatnie, w dobrej wierze robią tą trudną pracę.
Niektóre państwa stawiają na spalarnię odpadów po to, żeby wykorzystywać te odpady właśnie do produkcji energii. To jest dobry pomysł?
Czy to jest dobry pomysł? Ja myślę, że powinny być spalarnie i budujemy je. W Polsce wytwarzamy stosunkowo mało odpadów. Jeden mieszkaniec 315 kilo, średnio w Europie, w Unii Europejskiej 492. Dlaczego tak mało wytwarzamy? Bo w końcu należymy do jednych z bogatszych krajów. No tego nie bardzo jeszcze rozumiem.
W każdym razie, jeżeli chodzi o odpady, to myślę, że te odpady również tworzą producenci w postaci opakowań. I chyba tutaj też, jeżeli ta ustawa, jak pan powiedział, o tym zerowym składowaniu odpadów wejdzie w życie, to będzie musiała się zmienić polityka opakowań.
Tak, tak, to oczywiście. To znaczy, dokończę jeszcze jakby odpowiedź na tamto pytanie, czy spalarnie są potrzebne. Tak, ale po to, żeby spalać to, czego nie uda się odzyskać i poddać recyklingowi. W tym również opakowania. W tych propozycjach zmian do obowiązującego prawa, do obowiązujących dyrektyw, oczywiście duży dział poświęcony jest recyklingowi, no bo to ma być główna metoda odzyskiwania odpadów. Między innymi są tam bardzo wysokie współczynniki odzyskiwania poszczególnych rodzajów odpadów. Na przykład oczekuje się, że w 2030 roku będziemy musieli poddać recyklingowi, czyli zebrać selektywnie i przetworzyć opakowania papierowe w produkty podobne w 90%. Moim zdaniem te parametry, które przyjęto, są tam tak wysokie, że prawie nierealne. Argumentem Komisji Europejskiej, która próbuje te rozwiązania wdrożyć, jest to, że 6 państwom w Europie, w Unii Europejskiej, to się już udaje. One składują mniej niż 5% odpadów i w zasadzie mniej więcej, można by było tak powiedzieć, że 1/3 stanowi recykling materiałowy, czyli odzysk tych odpadów opakowaniowych. Niecałe 1/3 stanowi spalanie tych pozostałości, z którymi nie wiadomo, co zrobić, ale spalanie z odzyskiem energii. I 1/3 to jest taki recykling organiczny, czyli kompostowanie tych selektywnie zbieranych bioodpadów, czyli odpadów kuchennych, ogrodowych i odpadów zielonych, i przetwarzanie ich w kompost, który zawracany jest do gleby. My tego nie robimy prawie wcale.
Ten sukces osiągnęły państwa skandynawskie.
Skandynawskie też, ale przede wszystkim nasz sąsiad zachodni, Niemcy, Austriacy, Duńczycy. Oczywiście skandynawskie kraje bardzo mocno w ostatnich latach duże postępy zrobiły i praktycznie dogoniły również te dwa wiodące w odpadach kraje, którymi są Niemcy i Austria.
A co powinniśmy zrobić z tymi hałdami odpadów, które gromadziliśmy przez te lata?
No tutaj powiem tak. Niewątpliwie powinniśmy te składowiska zamknąć w sposób bezpieczny, no i po prostu monitorować i próbować jakoś tą powierzchnię wkomponować w istniejące tereny. Jest taki pomysł, górnictwo składowiskowe to się nazywa, czyli żeby w tych krajach, które w małym stopniu odzyskiwały surowce, te tworzywa, szkło i inne z odpadu w ramach selektywnego zbierania, ponieważ one tam gdzieś są na tych składowiskach, to może by te wydobywać te odpady, przesiewać, odzyskiwać.
Taka kopalnia surowców, tak?
Tak, kopalnia surowców, czyli wydobywać to, co się da zużytkować. Duża część, substancja organiczna się już rozłożyła, w związku z tym być może tą część mineralną wykorzystywać gdzieś w budownictwie, natomiast tę pozostałość ponownie składować jako już materiał obojętny. Z tym, że to jest drogie. Ten pomysł rozwijał się w Niemczech, zwłaszcza w latach 90., kiedy zaczęli osiągać duże sukcesy w recyklingu, ale jednak ekonomicznie jest to jeszcze niezasadne. Robi to się w tym przypadku takich składowisk, kiedy one znajdują się na terenach bardzo pożądanych, czyli blisko miasta, miasto się rozwija, nie ma terenów, wtedy taką inwestycję warto zrobić lub buduje się drogi, tak? My tutaj mieliśmy taki przypadek, robiąc obwodnicę chyba Kisielina. Trzeba jakieś stare, małe, tutaj było składowisko, przenieść gdzie indziej. I wtedy warto z tych odpadów odzyskać to, co jest użyteczne.
Czy ta polityka bezodpadowa może spowodować fakt, że surowce już coraz mniej, naturalne surowce coraz mniej będą potrzebne człowiekowi?
Tego nie potrafię tak wprost ocenić, dlatego że z jednej strony mamy świadomość, że liczba ludności będzie rosła gdzieś tam za kilkadziesiąt lat.
Będzie no w Polsce maleje.
9 ponoć na świecie miliardów, tak? Czyli będzie globalnie przybywało ludności. Dla tych ludności trzeba wyprodukować żywność, różnego rodzaju dobra i w związku z tym produkcja globalnie różnych wyrobów będzie rosła. W związku z tym zużycie surowców również. Staramy się, żeby jak najwięcej tych materiałów krążyło w tym cyklu zamkniętym. Stąd ten pomysł gospodarki o obiegu zamkniętych. Chcemy się też uniezależniać od surowców, których nie mamy. Tak? Musimy importować. One będą z czasem drożały. Ja nie potrafię powiedzieć. Ważne jest, żebyśmy robili wszystko, aby jak najbardziej chronić te surowce naturalne, pozostawiać je na przyszłe lata.
Ta polityka bezodpadowa wymusi także stosowanie nowych technologii, ponieważ wtedy ważne będzie to, w jaki sposób będziemy odzyskiwać jak najtaniej te surowce, które już były do czegoś tam użyte.
To niewątpliwie tak. To właściwie cały postęp jest z tym związany, żeby możliwie obniżyć koszty pozyskiwania surowców, chronić je i obniżać koszty ich pozyskiwania.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był profesor Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo.
Nowoczesne technologie i systemy informatyczne wykorzystywane są w recyklingu odpadów. Prawie codziennie powstają nowe start-upy, z których większość nie jest ciekawa i nie przyniesie właścicielom żadnych zysków. Ale są też takie, które rozwijają się, inwestując na przykład w ochronę naturalnego środowiska. Za chwilę poznamy jedną z takich lubuskich firm.
W wielu miastach Polski już zainstalowano recyklomaty. Niestety nie wszędzie one działają. Przykład w Warszawie po pierwszym dniu trochę zacięło się. No ale ten system, jak nasi słuchacze twierdzą, w Niemczech znakomicie funkcjonuje. No i w opinii słuchaczy powinno coś takiego być w każdym sklepie, w każdym punkcie sprzedaży napojów w Polsce. Z racji tego, że tych opakowań plastikowych byłoby i puszek po napojach byłoby znacznie mniej. Jeden z takich recyklomatów stoi w wieżowcu przy Lumelu. Ze mną jest Szymon Goniewicz, który jest
współwłaścicielem Ecotech System. Jest to innowacyjny startup zielonogórsko-krakowski. Tworzyliśmy rozwiązania informatyczne dla szczególnie niemieckich klientów. Ja osobiście się wychowałem w Niemczech i właśnie widziałem, że w Niemczech takie systemy są powszechne i stwierdziliśmy, czemu tego nie zrobić w Polsce, aczkolwiek trochę scyfryzować ten cały proces, bo w Niemczech w danym sklepie stoją takie urządzenia, wrzucamy puszkę czy butelkę i dostajemy voucher, którym wykorzystać później przy kasie. My powiedzieliśmy nie, trzeba to scyfryzować, trzeba zbierać punkty na smartfona. Tak? W Niemczech ludzie oddają, stoją w kolejce, oddają puszki, butelki, a następnie muszą się znowu ustawić nieraz w kasie czy w kolejce w kasie, żeby dostać z powrotem pieniądze. Poza tym nie mamy systemu w Polsce depozytowego, tylko mamy system motywacyjny. Dużo interesujących mówi, no bo w Niemczech się dostaje za te butelki, puszki pieniądze. Nie dostajemy pieniędzy za te puszki, butelki, tylko dostajemy pieniądze z powrotem, które wcześniej już zapłaciliśmy w kasie. Ten system, który my mamy, sam się finansuje. Nie potrzebujemy regulacji prawnych na ten moment, tylko po prostu przez partnerów, z którymi współpracujemy, między innymi z Costa Coffee w Warszawie, dostajemy zniżki na zawrzucone surowce w postaci ekopunktów, które później możemy wymienić u sieci partnerów.
Czyli mamy też świadomość tego, że dbamy o środowisko również, tak?
Tak, dokładnie. Możemy przez taki system motywacyjny, możemy społeczeństwo kierować w kierunku bardziej proekologicznym, poprzez właśnie sieć partnerów, którzy też są proekologiczni. Dam przykład. Na przykład możemy dokonać wymiany ekopunktów na przykład przejazd pociągiem, a nie na zniżkę paliwa. Tak? I przez to społeczeństwo możemy albo na rowery miejskie, wykorzystywanie punktów na rowery miejskie i przez to kierujemy niejako społeczeństwo jeszcze bardziej w proekologię.
Stoimy właśnie przed takim recyklomatem, ale ja tu nie widzę miejsca, gdzie tu się wrzuca cokolwiek.
Maciej Zając, CTO w Ecotech System. Nasza maszyna zbudowana jest w taki sposób, aby przetrwała trudne warunki, między innymi postój na dworze, deszcz, wiatr i tego typu parametry. Dlatego też nasza maszyna ma otwór zakryty klapką, którą należy przesunąć do góry, która jest zabezpieczona uszczelkami, aby tam woda nie wciekała do środka. Maszyna działa w sposób dość prosty, natomiast to, co mówił Szymon, jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że budujemy skalę, budujemy ogólnopolski system, ogólnopolską platformę, gdzie ja nie muszę wykorzystać punktów, które uzyskam, czy vouchera, którego bym uzyskał na terenie na przykład Niemiec, w tym sklepie, w którym stoi ta maszyna, która odzyskuje butelki. W przypadku naszej platformy punkty mogę zdobyć w Krakowie, a zużyć je w Zakopanem, w Gdańsku nad morzem. Tak? Sieć partnerów, którą budujemy, z każdego dnia staje się większa i chodzi nam o to, aby osiągnąć duży zasięg. Tak, chcemy, żeby to było rozwiązanie powszechne, chcemy, żeby to rozwiązanie można było instalować zarówno wewnątrz budynków, na przykład w szkołach, w urzędach, w miejscach użyteczności publicznej, jak i aby mogło to stać na przykład przed centrum handlowym, czy tak jak w Warszawie na Placu Bankowym, czy na ulicy Ząbkowskiej w tej chwili.
Przejdźmy do szczegółów. Tutaj jest instrukcja
obsługi recyklomatu. Jak, na czym to polega? To nie jest tylko tak, żeby wrzucić puszkę, bo przecież trzeba te punkty zdobyć jeszcze, tak?
No tak, instrukcja jest dosyć prosta, jak i sam proces. Każdy użytkownik wystarczy, że sobie zainstaluje aplikację na smartfona, aplikację EcoPortfel do pobrania zarówno na telefony z Androidem, jak i na popularne iPhony. Mając tą aplikację, zakładamy sobie tam unikalne konto użytkownika i każde konto posiada taki unikalny kod w postaci kodu QR. I ten kod tu pokazujemy, że tak kolokwialnie to nazwę, pokazujemy do urządzenia. Maszyna dokonuje odczytu i teraz wie, że to my pracujemy przy niej. Wkładamy tam surowiec, rozpoczyna się analiza. Surowiec jest segregowany. O to chodzi w tym proekologicznym charakterze wewnętrznym tego rozwiązania, czyli surowiec jest od razu posegregowany. On nie jest pobrudzony, on nie jest wymieszany z innymi śmieciami. Człowiek, który na ulicy, powiedzmy, wypije butelkę napoju, może oddać tutaj te opakowanie. Ono jest posegregowane, zapakowane do specjalnych, osobnych komór i potem można to bezpośrednio dostarczyć do przemysłu recyklingowego. W ten sposób dbamy o ekologię i poprawiamy sytuację w środowisku.
Czy te puszki na przykład po słodkich napojach muszą być myte? Czy butelki także powinny być myte, plastikowe? Czy każdy rodzaj butelek plastikowych tutaj można wrzucić?
Przyjmujemy opakowania póki co standardowe, czyli opakowania butelki plastikowe po napojach. W niektórych wariantach tego urządzenia butelki szklane po napojach oraz puszki. Opakowania muszą być puste, nie muszą być myte, natomiast nie mogą być zgniecione, przynajmniej w podstawowym wariancie urządzenia. Ze względu na to, że urządzenie używa technologii sztucznej inteligencji, aby rozpoznać to, jakiego rodzaju surowiec tam został włożony, aby to posegregować odpowiednio. I dlatego też nie może to być surowiec zgnieciony.
Byliśmy na Woodstocku, wystawiliśmy dwa takie modele urządzenia. Zebraliśmy 10 tysięcy puszek i butelek w przeciągu, można powiedzieć, trzech dni, co jest olbrzymi sukces. I było widać, że naprawdę ludzie nie wiedzą, co to jest za maszyna. Nie wiedzieli, że można butelki segregować, puszki. Próbowali kubki po jogurtach segregować, butelki z wodą, 5-litrowe baniaki wrzucić do tego otworu, które ma, nie wiem, średnicę może 15-20 centymetrów, więc świadomość obycie jest bardzo małe w społeczeństwie w Polsce, aczkolwiek zainteresowanie olbrzymie.
Ta maszyna nie jest aż tak duża, to musi być dosyć często opróżniana w takim razie, tak?
Zgadza się. Tutaj to, co widzimy, to jest maszyna ma szerokości 80 cm. W Warszawie stoją maszyny, mają szerokość 4 razy większe, więc to zależy od produkcji maszyn, zapotrzebowania, ale zwracam uwagę, że maszyna sama w sobie nie jest innowacyjna, bo tak jak mówiliśmy na wstępie, maszyny takiego typu stoją w Niemczech już od kilku lat. Nowoczesne jest to, że podłączona została maszyna do rozwiązania informatycznego, do systemu, który po prostu zgromadzi, mamy aplikacje mobilne, gromadzi dane, przetwarza dane i robi też taką formę analityki też dla środowiska i dla statystyki na przykład.
To jest bardzo istotny element, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, ponieważ te dane, które my gromadzimy w systemie, one jakby są zbierane w jakimś konkretnym celu. To nie chodzi wyłącznie o to, aby powstały te punkty rabatowe i żeby człowiek wykorzystał jako punkty, ale też, abyśmy my jako społeczeństwo, jako państwo, jako samorządy mogli gromadzić wiarygodne dane o poziomie recyklingu, gdyż w najbliższych latach uwarunkowania prawne spowodują, że za nieosiąganie pewnych określonych poziomów recyklingu pojawią się finansowe kary.
Do 2050 roku ponoć w ogóle nie ma być odpadów, czyli recykling...
100%.
Recykling 100%, ale... Czy to się uda, nie wiadomo.
Rząd bierze pod uwagę takie wprowadzenie systemu kaucyjnego. Nasze urządzenie albo nasze rozwiązanie jest przygotowane również, żeby obsługiwać taki scenariusz kaucji. Czyli będziemy zgromadzić na przykład pieniądze w portfelu wirtualnym na smartfonie, które będziemy mogli wykorzystywać w sieci właśnie partnerów, czy sklepów różnych, czy na przykład na komunikację miejską, darmowe bilety. I to jest właśnie coś, czego też tego elementu nie ma w Niemczech. Tak? W Niemczech musimy wykorzystać dany voucher w danym sklepie, albo przynajmniej wykorzystać sieci, danej sieci handlowej, a my chcemy stworzyć taki wirtualny portfel, który jest dostosowany albo do punktów ekologicznych, zniżki, rabaty, lub możemy wprowadzić też e-kaucję.
Ten automat dzieli i podobne automaty dzielą plastik, metal, szkło, szkło kolorowe także.
Szkło kolorowe też potrafią dzielić, tak. Potrafią nawet przyjmować baterie, strzykawki, tak, do 6 frakcji. Zależy od zaawansowania urządzenia. Też zależy od wyposażenia takiego urządzenia. Są też kompaktory, które potrafią te butelki stłuc, potrafią puszki zgnieść, więc to jest wszystko zależy od urządzenia. Urządzenia, tak jak mówię, na zachodzie, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, w Norwegii są takie już powszechne i bardzo zaawansowane.
Staramy się, żeby wprowadzić urządzenia produkowane w Polsce, żeby promować polską myśl techniczną.
Myślicie o tym, żeby zainstalować na tym ogniwa fotowoltaiczne, żeby zasilanie było niezależne od sieci, bo są miejsca na wsiach, zwłaszcza gdzie trudno będzie podłączyć tego typu urządzenie?
Tak, oczywiście. Finalizujemy nasz wniosek badawczo-rozwojowy na właśnie tego typu rozwiązania, aby to urządzenie było niezależne od sieci energetycznej, sieci internetowej, żeby mogło być postawione w miejscach, w których taka infrastruktura nie jest dostępna.
Życzę tej młodej, innowacyjnej firmie powodzenia, a na zakończenie audycji ciekawostki.
Przed laty było to miasteczko, dziś jest to wieś i to z bogatą historią. Był tu nawet zamek i placówka zakonu krzyżackiego. Wieś Danków koło Strzelec Krajeńskich.
Otoczona ta wieś jest puszczą. Z jeziora o podobnej nazwie jak wieś wypływa rzeka. Miejscowość ta wymieniona jest przez margrabiego Ludwika w 1347 roku jako fortyfikujące się miasto. W obrębie tego miasteczka znajdował się zamek wymieniony już w 1380 roku, po którym niestety nie pozostał żaden ślad. Od roku 1402 ród zamieszkujący tą wieś prowadził z krzyżakami spór o prawo do miasteczka, który zakończył się przegraną w 1452 roku, przegraną rodu Kitliców. We wsi znajduje się, pozostał jeszcze kościół neogotycki, rok określony na 1800, budowa i przebudowa 1840. Ponadto zespół budynków folwarcznych i około 12 hektarów różnych gatunków rodzimych i obcych parku leśnego. Miejscowość, która ma specyficzny swój mikroklimat, jedno z jezior przyjęło nazwę tego miasteczka. Dzisiaj jest to wieś, ale w latach XIV wieku było to określane jako miasteczko.
W Polsce żyje obecnie około 2000 wilków. Na terenie województwa lubuskiego żyje od 9 do 11 wilczych watach. Przybyły tutaj z Niemiec po wieloletniej obecności, wyjaśnia dr Marek Maciantowicz.
Wilki właściwie tutaj na tym terenie były zawsze, od czasów historycznych i może nie były tak liczne jak w Polsce wschodniej, gdzie znajdują się mateczniki tego gatunku, gdzie jest stały dopływ wilków ze wschodu, z Syberii, gdzie są duże przestrzenie. Natomiast historycznie zawsze tutaj na terenie dzisiejszej Polski Zachodniej były. Nawet są przekazy historyczne, że były specjalne dekrety cesarskie nakazujące redukcję ilości liczebności tych wilków. Natomiast taki skok, spadek liczebności nastąpił w połowie XIX wieku, kiedy właściwie jest obelisk. W 1852 roku strzelono ostatniego wilka, a w Borach Dolnośląskich w 1873. I potem nastąpił taki 150-letni pusty okres, kiedy wilki docierały sporadycznie tymi swoimi historycznymi korytarzami migracyjnymi i dopiero od właściwie 98 roku, kiedy pojawiły się w okolicach Weißwasser, z Polski dotarły na teren Niemiec, zaczęły się tam, znalazły dobre warunki i najpierw pojawiły się właśnie tam po stronie niemieckiej, a od 2004 roku zaczęła się formować watacha tutaj w okolicach Puszczy Rzepińskiej, na terenie nadleśnictw Krosno, Torzym, Bytnica, Cybinka i dzisiaj ta watacha ma się bardzo dobrze. No i dzisiaj właściwie na terenie województwa lubuskiego mamy dwa takie mocne centra występowania wilka, mianowicie Puszcza Rzepińska i właśnie Bory Dolnośląskie.
Pierwszy posiłek daje nam zastrzyk energii na rozpoczynający się dzień, więc jest ważnym elementem codzienności, twierdzą dietetycy.
Sposób żywienia wynika z pewnej tradycji żywieniowej i jest związany między innymi z klimatem, w którym człowiek żyje. My żyjemy w niezbyt przyjaznym, jeśli chodzi o temperatury. I w związku z tym nasze śniadania powinny być troszkę inne niż tak zwane śniadanie kontynentalne, czyli to lekkie śniadanie złożone z pieczywa, dodatków do niego i napoju śniadaniowego. Śniadanie jest pierwszym posiłkiem w ciągu dnia i należy właściwie o nie zadbać, bo jeżeli człowiek nie zje śniadania albo będzie to śniadanie niedostateczne pod względem energii, jakiej może dostarczyć, to po prostu będziemy się czuli źle, będziemy pracować mniej wydajnie, nasza reakcja, nasz refleks może być również opóźniony. Ja osobiście nie wychodzę z domu bez śniadania, dlatego że w pracy różnie się sprawy toczą i czasem zwyczajnie nie ma czasu później na zjedzenie tego śniadania. Także bezpiecznie jest zjeść je w domu. Ale jeżeli ktoś ma dosyć uregulowaną, unormowaną pracę, to może pozwolić sobie na to, żeby w domu powiedzmy wypić jakiś napój, mleko, jogurt, ale to śniadanie powinien zjeść około godziny 9, nie później, bo tak jak powiedziałam, będzie niewydajny w pracy. W tej chwili w zimie, kiedy temperatury na dworze są niskie, warto jednak, żeby na śniadanie było coś ciepłego.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Krzysztof Bałk.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.